Iza Serafin, dzień dobry. Ci, którzy szukają albo wkrótce będą szukać zatrudnienia i ci, którzy je oferują, wymieniali się doświadczeniami na dwudniowych targach edukacji i pracy w Białymstoku. A to przyczynek do tego, by o tej pracy właśnie porozmawiać. Eksperci zwracają uwagę, że jeśli staje się ona dla nas niesatysfakcjonująca, powoduje, że cierpimy my i nasza rodzina, warto zadać sobie pytanie, co jest dla nas ważne i czego tak naprawdę chcemy. I może jednak podjąć te trudną decyzję o zmianie pracy. Jak to zrobić? Po czym poznać, że już czas na zmiany? Podpowiedzą nasze ekspertki. Porozmawiamy też o tym, jak na rynek, albo raczej system pracy wpłynęła pandemia i jak może się on zmienić po napływie fali uchodźców, którzy docierają wciąż do nas z ogarniętej wojną Ukrainy. Proszę koniecznie zostać z nami. A teraz łączymy się z naszymi gośćmi, ekspertami z tej dziedziny, trenerką biznesu Martą Woźny-Tomczak i doradcą kariery Anną Czurak. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czasami rzeczywiście bardzo trudno to wychwycić, zwłaszcza na przykład jeśli pracujemy w tym samym miejscu od wielu lat, no ale po to jest ten program. Niczego nie nakazujemy, tylko podpowiadamy i zachęcamy do refleksji. Zatem jakie symptomy mogą wskazywać na to, że właśnie czas na zmiany? Czas na zmiany pracy.
Jednym z takich znaczących symptomów jest to, że przestaliśmy się w naszej pracy rozwijać. I niekoniecznie chodzi mi o to, czy awansowaliśmy na przykład w pionie i pniemy się ze stanowiska specjalisty na kierownika czy dyrektora, ale też chodzi o to, czy przede wszystkim chodzi o to, czy moje talenty, nasze talenty są w naszej pracy wykorzystywane i czy odpowiedni mamy dobór zadań do tego, co my chcemy w ogóle w życiu robić i co jest naszą mocną stroną. To jest bardzo ważne, czyli jeden z takich symptomów, gdzie warto chwilę refleksji poświęcić, to jest to, żeby sobie usiąść i sobie pomyśleć, co ja w przeciągu ostatnich 6 miesięcy w mojej pracy dokonałem. Czy ja mam takie osiągnięcia, z których jestem szczególnie dumny, których rok temu, 2 lata temu nie doświadczyłem, czy nie doświadczyłam. Taka właśnie refleksja na temat tego, czy ruszyłem z miejsca, czy wykorzystywane są na przykład znajomości języków obcych w mojej pracy, czy to, że lubię pomagać innym jest wykorzystywane w mojej pracy. Tak pozytywnie oczywiście mówię wykorzystywane, bo to tylko o takim pozytywnym tego słowa znaczeniu tutaj mowa. Drugą taką rzeczą, na którą ja chętnie zwróciłabym uwagę, to jest to, czy moja praca pozwala mi prowadzić też życie prywatne. To znaczy, czy umiem jakąś równowagę pomiędzy obowiązkami czy stresami w pracy zachować, w jakiś to sposób zamknąć i wrócić do domu, czy w weekend, czy po południu i się zrelaksować. Oczywiście my dzisiaj pracujemy często czy hybrydowo, czyli przenosimy pracę do domu także w sensie fizycznym. Potrafimy załączyć komputer o 22:00. Natomiast jeśli ja mimo tego mam czas na spacer z psem albo na zabawę z dzieckiem i jestem szczęśliwy, czuję, że moje życie prywatne nie traci na pracy, że moja rodzina nie traci na pracy, czy moje zdrowie nie traci na pracy, no jeśli traci, no to kolejny taki czynnik, że być może warto o tej zmianie pracy pomyśleć.
A jeśli ja tak bardzo kocham swoją pracę i mi jest dobrze w niej, no że ja mimo wszystko jednak jestem więcej w pracy niż w domu i na ten dom, na to wyjście z psem nie mam czasu, ale to dlatego, że ta praca tak mnie pochłania i daje mi tyle satysfakcji, ja jestem szczęśliwa w tej pracy i z tą pracą, to też nie jest dobrze, kiedy jednak ten dom, ten pies na tym cierpią?
Jestem z wykształcenia psychologiem. Z psychologii wyróżniamy 2 osoby. Jedna osoba to jest pracoholik i to jest taki człowiek, który bardzo dużo rzeczywiście pracuje i cierpi na tym jego zdrowie, cierpi na tym jego rodzina. A drugi człowiek, który też bardzo dużo pracuje, bo jak patrzymy na jedną i na drugą osobę z zewnątrz, to objawy, można by powiedzieć, są identyczne. A drugi człowiek nazywa się entuzjastą pracy. I to jest chyba coś, o czym pani mówi tutaj w tym drugim przykładzie. Czyli jeśli praca jest moim życiem, po prostu jest moją gigantyczną pasją, zarabianie pieniędzy jest efektem ubocznym, nazwijmy to, no to wówczas martwić się nie powinniśmy, o ile oczywiście nie uzyskujemy takiej informacji zwrotnej ze strony, nie wiem, naszego małżonka, czy ze strony naszych przyjaciół.
Czy dzieci.
Czy ze strony... Dokładnie, czy dzieci, że tato czy mamo przesadzasz. My tracimy więź z tobą, tracimy relacje, czyli popatrzyłabym na to, że my jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy nie tylko my jako osoby jesteśmy szczęśliwe, ale też kiedy nasi najbliżsi są szczęśliwi.
Jakie symptomy jeszcze mogłyby wskazywać na to, że właśnie powinniśmy pomyśleć o zmianie pracy?
Ja bym to zwróciła uwagę jeszcze na 2 symptomy. Pierwsze to nasze zdrowie. Zaraz powiem, o co mi chodzi. A drugie to docenienie. Czyli musimy się zastanowić, czy to, co robimy w pracy, daje nam satysfakcję, ale też czy jesteśmy doceniani, bo czasami jest taka sytuacja, gdzie my jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej pracy, ale na przykład nasz szef tego nie okazuje, czy nasz zespół, nasz przełożony. Więc w pewnym momencie ta atmosfera albo brak docenienia jest takim symptomem do zmiany pracy, bo możemy robić podobne rzeczy w innej firmie, ale być bardzo docenianym i wtedy z większym entuzjazmem wykonujemy swoje zadania. Dlaczego mówię o zdrowiu? Ponieważ jako doradca kariery, pracując z wieloma osobami w różnych branżach, na różnych stanowiskach pracy, zauważam, że często jesteśmy nieszczęśliwi po prostu wykonując dane zadania, pracując w danym miejscu albo po prostu ze względu na to, że dostajemy dobre wynagrodzenie, cały czas tkwimy w tym miejscu pracy.
Taki był nawyk, tak. Zawsze tam jesteśmy. Albo co by się wydarzyło, jakbyśmy stracili, a te kredyty, które mamy, dokładnie. Tak, zobowiązania, rodzina.
Dokładnie tak. I nagle przychodzi nam taki symptom zdrowotny, a to bóle głowy, a to ból brzucha w piątek wieczorem, gdzie myślimy o tym, że w poniedziałek znowu musimy wrócić do pracy, a to czasami bóle kręgosłupa, gdzieś w pewnym momencie może siąść naprawdę zdrowie, bardzo.
I problemy ze snem często.
Również, czy depresja nawet. W
pewnym momencie libido, problemy z cerą, z tarczycą nawet. To są różne rzeczy, gdzie my idziemy do lekarza, myśląc, że źródło tych problemów leży na przykład w złej przemianie materii, a może leżeć w stresie albo właśnie w tym, że za dużo w naszej pracy żeśmy się zaangażowali i teraz następuje powoli wypalenie.
Dokładnie tak. Wypalenie zawodowe no jednak tutaj ma kilka symptomów i jednym z tych takich już najtrudniejszych można powiedzieć, bo ostatecznym to jest zdrowie. I często właśnie spotykam się z taką sytuacją, że to jest ten moment, kiedy już właśnie chcę zmienić pracę, bo już więcej nie daję rady.
Właśnie to wypalenie zawodowe jest problemem. Podobno dotyka 65% pracujących osób, to jest możliwe, że aż tyle?
Bardzo możliwe, patrząc pod tym kątem, że pracujemy cały czas w stresie, żyjemy w ogóle w ciągłej gonitwie, więc to też się przekłada na realizację zadań w naszej firmie. Nie wyrabiamy się czasami ze swoimi zadaniami, to jeszcze więcej stresu nas kosztuje.
I finalnie na przykład, co się dzieje? Normalnie, kiedy człowiek jest zmęczony, położy się do łóżka, odeśpi w weekend i przychodzi w poniedziałek do pracy w pełni sił. Przy wypaleniu kilka czynników łączy się ze sobą naraz. Ja biorę urlop albo dobrze wyśpię się w weekend, ale i tak przyjdę i w poniedziałek wskoczy na mnie 10 tysięcy zadań, których nie jestem w stanie czasowo ogarnąć, więc to, że się wyspałem, no, niewiele mi daje. Szef nie zauważy, że moja praca ma dla niego sens. Będę miał poczucie, że odkrywam koło w tej firmie na nowo. Dojdzie do tego właśnie brak takiej wiary we własne możliwości siłą rzeczy, no bo to jest kolejny etap, który następuje jakoś taki bardzo głęboki w wypaleniu zawodowym. No i wtedy mamy pełne spektrum objawów. Natomiast te ponad 60%, o których pani mówiła, to jest tak, że my doświadczamy symptomów. To znaczy, że dzisiaj w ciągu danego tygodnia mogę doświadczyć przemęczenia. Wracam na weekend, odpocznę i w poniedziałek już tego przemęczenia nie mam i ono narośnie pewnie w czwartek, w piątek, znowu będę miał ten symptom i jeśli ja z tym nic nie zrobię, albo jeśli dołożą się inne, no to wtedy mamy już pełne spektrum i to już jest sytuacja, o której warto nie tylko myśleć, że może się to zadziać, ale z którą absolutnie warto coś zrobić.
Tylko pytanie, czy my od razu myślimy o zmianie pracy, czy na przykład o tym, że idziemy do pracodawcy i rozmawiamy na ten temat? Mówimy, co nam przeszkadza, co nam się nie podoba, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie, życie, funkcjonowanie. No może warto coś zmienić w tej pracy, czy nie? Czy od razu myśleć o zmianie pracy?
To bardzo dużo zależy od środowiska pracy. Jeśli mamy szefa, który jest wyrozumiały, który sam też zauważa, że trzeba czasami odpocząć, potrafi też delegować zadania w umiejętny sposób, to myślę, że to też może być dobra osoba do tego, żeby pójść i porozmawiać. Natomiast bywają też osoby, które absolutnie nie są ukierunkowane na to, żeby dobrze zarządzać swoimi ludźmi i czasami mamy taką wewnętrzną blokadę do tego, żeby podejść do takiej osoby i powiedzieć: jestem zmęczony, chciałbym wykonywać mniej zadań, chciałbym pójść na urlop. Sytuacje na pewno będą takie, że można do tego szefa pójść i tak ja preferuję i często też rozmawiam z moimi klientami, że warto najpierw rozmawiać, jak można by było też wykorzystać swoje talenty w danym miejscu pracy, żeby nawet zmienić zadania. albo dostosować się lepiej do danej osoby. Natomiast bywają też sytuacje, gdzie właśnie osoby myślą od razu o tym, że mam już wszystkiego dosyć, nie mam fajnego szefa, z którym mogę o tym porozmawiać, szukam innego miejsca pracy.
I tu ważne by było, żeby znaleźć osobę, która jest ekspertem z zewnątrz, która jest w stanie w razie czego podpowiedzieć. To znaczy kiedyś funkcjonowaliśmy w takich realiach, że kiedy coś się z nami działo, to mogliśmy porozmawiać z najbliższą rodziną. To było oczywiste. Mam problem, rozmawiam z mężem. Dzisiaj małżeństwa, no co tu dużo mówić, ubolewam nad tym jako psycholog, ale małżeństwa też cierpią na różne zaburzenia, niektóre się rozpadają. Nie zawsze potrafimy sobie poradzić z tymi prywatnymi konfliktami, no więc siłą rzeczy nie ma też często osoby, z którą ja mogę to przedyskutować. No i co wtedy warto zrobić? Można znaleźć eksperta, można zgooglać też tą osobę, czyli znaleźć w internecie, która jako zewnętrzny człowiek spojrzy i podpowie. Patrzę, że twoje talenty, twój dzisiejszy stan samopoczucia, to wszystko pokazuje mi, że na moje oko masz szansę jeszcze w obecnym miejscu pracy wiele zwojować. Przygotujmy się na taką rozmowę z przełożonym i jeśli ta rozmowa uznasz, że zakończyła się fiaskiem, no to wówczas będziemy szukać pracy. Albo jednocześnie przygotowujemy ciebie na rozmowę z twoim potencjalnym pracodawcą czy szefową HR-u w innej firmie i jednocześnie walczymy o jak najwyższe stanowisko w firmie, w której obecnie pracujesz. I to jest dość częste. My wyszukujemy w rekrutacji, bo też zajmujemy się rekrutacją. Jak wyszukujemy kandydatów do pracy, to co się często dzieje? Pani przykładowo szuka pracy na stanowisku asystentki, ale chciałaby się rozwijać w stronę kierownika biura. Czyli chciała mieć już takie stanowisko kierownicze. I kiedy my wyciągamy tą panią z firmy, żeby zaproponować jej inne miejsce pracy, na przykład w większej firmie, gdzie rzeczywiście miałaby szansę na te obowiązki już takie kierownicze, zarządzania sekretariatem, no okazuje się, że ona usłyszawszy od nas propozycję, wraca z tą propozycją do swojego obecnego miejsca pracy i przedstawia tak zwaną kawę na ławę. Już nie ma lęku, już nie ma stresu, bo wie, że ma zaplecze, kontroluje sytuację. No i z punktu widzenia, można powiedzieć, naszej agencji jest to nieudana sytuacja rekrutacyjna, ale z punktu widzenia rozwoju tej pani i jej wiary w siebie, pewności siebie, to jest idealne. I jak taką rozmowę poprowadzić, jak się do niej przygotować, to już warto, naprawdę polecam, żeby podpytać kogoś, kto jest niezależną osobą, czyli czy to jest doradca zawodowy, czy doradca kariery, czy to jest osoba, która właśnie jest rekruterem, czy osoba, która nawet jest coachem. Każda z tych ról powinna już pomóc naświetlić i przede wszystkim dodać takiej pewności siebie, bo czego my bardzo potrzebujemy, żeby być w pracy szczęśliwymi? Potrzebujemy też tej pewności siebie, takiego zaufania, że jeśli ja zrobię coś źle w moim projekcie, to nikt mi głowy nie urwie. I takiego zaufania, że jeśli odkryję, że na moim miejscu pracy jest już nuda, powiewa jakąś rutyną, a ja jestem ambitny i chciałbym się rozwinąć, to też mogę pójść i nikt tego nie skrytykuje, zostanie to przyjęte. Jeśli nie mam takiego zaufania albo nie mam takiego narzędzia, jak poprowadzić taką rozmowę, no to wówczas absolutnie warto, żeby się wesprzeć, no bo praca się zmienia, no powiedzmy, no nie raz na 10 lat, ale myślę, że raz na rok, na 2 lata. Taka statystyka dzisiaj już występuje i jest akceptowalna.
No jeśli jest źle, jeśli my to czujemy, nie da się nic więcej zrobić, to warto jednak zaryzykować i zdecydować się na zmiany. A co dalej? O tym już za moment. Jeśli czujemy, że przestajemy się rozwijać, tracimy poczucie sensu, nasza kochana kiedyś firma przestaje nas interesować, no może to oznaczać, że czas na zmianę. Oczywiście tych symptomów jest więcej. Omówiłyśmy je z ekspertkami, naszymi gośćmi, psycholog, trenerką biznesu Martą Woźny-Tomczak i doradcą kariery Anną Czurak. Teraz porozmawiajmy o tym, jak szukać tej nowej pracy, od czego zacząć i czy najpierw szukać, potem rzucać tę poprzednią, czy jednocześnie to jest bardzo trudne.
Jest trudne, tym bardziej jeśli przez wiele lat pracowaliśmy w jednej firmie i nie znamy obecnego rynku pracy. Trzeba nastawić się na proces. Mówi się o tym, że co trzeci Polak chce zmienić pracę. Takie są ostatnie badania. W związku z tym, jeśli chcemy zmienić pracę, należy do tego podejść jak do tak zwanego projektu. I po pierwsze zastanowić się nad tym, co my chcemy tak naprawdę robić, w czym się chcemy rozwijać, jakie stanowisko pracy jest dla nas kluczowe, jakie zadania chcemy robić na danym stanowisku pracy, a potem przygotować pod to wszystko bardzo dobre CV. Ponieważ jakiś czas temu CV wyglądało w ten sposób, że był to Word, miał najwyżej, nie wiem, 3, 4, nawet 5 stron. W tym momencie Są to już bardziej projekty graficzne, bardziej szyte na miarę, czyli bardziej dopasowane do danego ogłoszenia. No i oczywiście też wyróżniające się grafiką, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby przykuć uwagę rekrutera, a później dobrze zaprezentować się na rozmowie rekrutacyjnej, no i oczywiście gdzieś tam mieć pole do negocjacji, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzenia. Więc rzeczywiście, jeśli myślimy o zmianie pracy, bardzo ważne, żeby tutaj mieć poczucie tego, jak ten rynek pracy w tym momencie wygląda i najlepiej wykorzystać wszystkie szanse, które są na tym rynku pracy obecnie.
Wróćmy jeszcze do tego CV. Może jakieś wskazówki konkretne, co zrobić, żeby było ono konkurencyjne i nowoczesne?
Na pewno musi się troszeczkę grafiką wyróżniać, ze względu na to, że rekruter, jeśli przegląda co 5-6 sekund jedno CV, gdzieś tam w pewnym momencie ten wzrok mu się rzeczywiście męczy. I żeby ta grafika była przykuwająca uwagę, ale dostosowana do branży. Ale jeśli chodzi o CV, bardzo ważne jest, żeby wpisywać profil zawodowy. Jakiś czas temu w ogóle na to nie zwracano uwagi. Jeszcze 5-6 lat temu w ogóle CV nie miało takiego podsumowania.
Tak, pisało się wykształcenie, dwukropek, na przykład uniwersytet czy politechnika.
Dokładnie.
Później było doświadczenie i w punktach zakres obowiązków. I ono było takie techniczne bardzo. Takie bardzo a la tabelka, coś takiego.
No i wszystkie bardzo podobne. Nie wyglądały.
Dokładnie. Tak. Teraz warto jest umieścić po pierwsze ten profil zawodowy, który podsumuje dosłownie w 3 zdaniach, jakie mamy doświadczenie, w jakim zakresie i jaką jesteśmy osobą. Bo może się zdarzyć, że będą, nie wiem, się zgłaszały na konkretne stanowisko pracy osoby z takim samym doświadczeniem, z takim samym wykształceniem, a jednak coś te osoby musi wyróżniać. Często to są na przykład umiejętności miękkie.
Bardzo pożądane dzisiaj.
Dokładnie tak. Czy umiejętności interpersonalne, więc pewne takie kompetencje, umiejętności, które muszą nas wyróżnić spośród innych kandydatów. I właśnie one często potem są weryfikowane na rozmowie rekrutacyjnej oczywiście, ale też wyróżniają nas spośród innych kandydatów, jeśli wpiszemy je w CV. No i oczywiście to CV powinno być dostosowane do danego stanowiska pracy. To znaczy nie musimy wpisywać 15 czy 20 obowiązków. Wystarczy te kluczowe, które są skierowane na dane stanowisko pracy, aby lepiej móc dopasować się właśnie do rynku pracy, do danego stanowiska, do danej firmy.
Ja bym jeszcze dodała, że CV powinno być przyjazne. To znaczy zdjęcie, które sobie robimy, oprócz tego, że powinno nas przedstawiać w sposób profesjonalny, na którym w większości stanowisk warto, żebyśmy mieli albo białą koszulę, albo błękitną koszulę, czy marynarkę, żeby to było takie zdjęcie, które rzeczywiście nasz wizerunek w sposób profesjonalny przedstawia, to żeby też zwrócić uwagę, czy pojawia się taka miła emocja, kiedy inna osoba z zewnątrz na to zdjęcie by patrzyła. Dam przykład. Można sobie stworzyć doskonałe CV pod względem merytoryki, natomiast ostre spojrzenie na zdjęciu, czcionka, która jest bardzo techniczna, trudna do przeczytania, CV, które jest długie, ma na przykład 3,5 strony, no to będzie zniechęcało. I warto przed wysłaniem CV, jedna rzecz to oczywiście polecam zapytać eksperta, który się tym tematem zajmuje. Zresztą my bardzo dużo bezpłatnych szkoleń z zakresu poszukiwania pracy i opracowywania CV wykonujemy, więc polecam zgooglać Anna Czurak czy firma Personia i na pewno nasi słuchacze znajdą sporo bezpłatnych materiałów z tego zakresu. Ale obok tego, czy jednocześnie z tym, polecam, żeby przekazać nasze CV koleżance czy koledze, która jest bezstronna, żeby się wypowiedziała, czy jak patrzy na to, czy sobie myśli, kurczę, wygląda mi to na fajną osobę. Że ta kandydatura jest ekspertem, jest profesjonalistą, tak, bo jest merytorycznie przygotowany, ale jednocześnie bije od niego jakieś ciepło, chce tą osobę poznać, chce ją zaprosić, bo często właśnie takie analityczne, bardzo mocno CV. Dla stanowiska analityk ryzyka oczywiście, że tak, ale większość nawet takich bardzo sztywnych w bankowości zawodów to też jest kontakt z drugim człowiekiem, z klientem albo zewnętrznym, albo wewnętrznym, żeby po prostu spojrzeć, czy jak patrzymy na to CV, czy ono jest dla nas miłe też.
I czy chcielibyśmy z taką osobą pracować?
Dokładnie. Mamy CV, mamy dokumenty. Może być tak, że będzie czekać nas rozmowa. Też bardzo ważny element. Na co tutaj zwrócić uwagę? Po to piszemy to dobre CV atrakcyjne, żeby nas zaproszono na rozmowę.
Dokładnie tak. Jeśli jest dobrze zrobione CV, jeśli gdzieś tam jeszcze może uda nam się dodatkowo uderzyć do rekrutera bezpośrednio, to już mamy o wiele większą szansę na to, że ta rozmowa rekrutacyjna będzie.
Zanim ta rozmowa kwalifikacyjna nastąpi, Ania przemyciła między wierszami takie hasło, że warto uderzyć do potencjalnego pracodawcy czy rekrutera bezpośrednio. To znaczy, że jeśli ja aplikuję do firmy XYZ, to może warto sobie tą firmę znaleźć w internecie, czy na portalu w mediach społecznościowych, na przykład na LinkedInie, i zobaczyć, czy adres mailowy, na który wysyłam CV, być może ma imię i nazwisko, być może jestem w stanie znaleźć konkretną osobę, do której ta aplikacja doszła, może jestem w stanie znaleźć jej adres nie tylko właśnie mailowy, ale też telefon i po prostu zadzwonić. Dzień dobry, z tej strony Anna Nowak, bardzo mi zależy na pracy, którą Państwo ogłosiliście. Proszę powiedzieć, czy dotarło moje CV, chcę się tylko upewnić. I to jest już takie zagajenie, to jest taka pierwsza rzecz. I teraz czego nie robić? Wysyłanie 100 CV na 100 różnych stanowisk, wszędzie gdzie się da, w tej samej wersji, takie przejście ilościowe będzie co będzie, nie jest dobre, bo to powoduje, że jeśli rekruter zadzwoni, to ja tak de facto nie pamiętam, kto do mnie właśnie zadzwonił, ponieważ miałem 7 takich telefonów i trudno jest mi powiedzieć, czy mi bardziej na tej pracy zależy, czy na tej. Czego nie lubimy jako pracodawcy, czy jako rekruterzy, kiedy nasza oferta nie jest dla kandydata ważna. A to jest właśnie ten moment, w którym ten kandydat, a z jakiej firmy? To wy od tych, na przykład, tak, sieci kanalizacyjnych.
Bo ja wysyłałem 100 CV ostatnio.
I wtedy już te negocjacje wynagrodzenia na rozmowie, albo zaprezentowanie się jako ekspert, który wysyła 100 CV. Ekspert to jest raczej osoba, która ma konkretnie wybraną swoją ścieżkę kariery w danej branży czy w danej specyfice. Jak jestem ekspertem w HR-ze, no to nie aplikuję do miejsc, gdzie tego HR-u nie ma. Siłą rzeczy. Chyba że zmieniam CV, bo mam na przykład 2 fajne ścieżki kariery, jeśli nie HR, no to pójdę w marketing. No ale wtedy no, nie aplikuję gdzieś, gdzie jest logistyka na przykład. To jest bardzo ważne, żeby sobie naprawdę usiąść i odrobić takie zadanie domowe, bo poszukiwanie pracy jest projektem nie na miesiąc, a na miesiące, a daj Boże na lata. I warto z kartką papieru i długopisem, czy jakimś notatnikiem na komórce, czy komputerze naprawdę się dobrze do tego przygotować. I wtedy mamy 5 złotych firm, może 10, to jest nasz maks. To jest nasz maks, do którego uderzamy i wszystkie ręce na pokład. Robimy wszystko, co się da, żeby te firmy nas zauważyły, żeby doprowadzić do spotkania. Pracuję z tymi firmami, komentuję posty, które pojawiają się w mediach społecznościowych od tych firm. Jestem na bieżąco z ich sukcesami. Być może firmy dostały jakieś nagrody, być może budują nową siedzibę, być może doszło do jakiejś fuzji, być może na rynek zostaje jakiś nowy produkt wprowadzony. No, wszystko zależy od branży. No, jestem na bieżąco, żyję życiem tych firm, przeglądam, co się u nich dzieje i nie odpuszczam. Wtedy idę na rozmowę kwalifikacyjną i strzelam argumentami jak z rękawa, bo mogę powiedzieć, szanowni Państwo, ja nie składam CV w 50 miejsc. Państwo jesteście w mojej trójce topowych firm, w których ja chcę pracować. Jestem zdeterminowany, jestem zdecydowany i wierzę, że dostanę tą ofertę. Nie ma lepszej osoby, nie ma innej możliwości. Jeśli jesteśmy rzetelni i wytrwali, bo to jest bardzo ważne słowo, wytrwali w poszukiwaniu pracy, to ta praca się znajdzie.
Nasz stosunek do pracy niewątpliwie zweryfikowała też pandemia. Na przykład bardzo ciekawym doświadczeniem okazało się przechodzenie na home office i o tym już za moment. O ewentualnej zmianie pracy, jeśli jest taka potrzeba czy konieczność, a także poszukiwaniu nowej, dziś rozmawiamy z psycholog, trenerką biznesu Martą Woźny-Tomczak i doradcą kariery Anną Czurak. Teraz zajmijmy się pracą zdalną, która oczywiście, jak wszystko w życiu, ma swoje plusy i minusy. Piąta fala pandemii spowodowała, że pracownicy znów wrócili na home office, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. I ostatnie badania pokazały, że wcale się z tego nie cieszą. 4 na 10 przyznaje, że praca zdalna męczy dużo bardziej niż biurowa. Blisko 40% narzeka na zachwianą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Tak wynika z raportu Praca z domu czy z biura. Czyli to nie jest takie doskonałe rozwiązanie na dłużej, zdaniem pani?
To jest doskonałe rozwiązanie, jeśli może być łączone również z pracą stacjonarną. Pandemia pokazała, że jeśli musimy, to jakoś w tym naszym domowym otoczeniu pracować będziemy. Tylko że jakoś nie znaczy, że jakość. Czyli nie wiemy, czy jakościowo rzeczywiście damy radę. Jeśli mamy dziecko w drugim pokoju,
które korzysta z tego samego łącza internetowego, co chwilę coś mu się przerywa. Jeśli mamy psa na przykład, który widzi, że jesteśmy w domu i przychodzi nam co chwilę z zabawką i chciałby, żeby to wszystko rzucić i po prostu iść się z nim pobawić, no to będzie nam ciężko. Ciężko nam będzie wtedy, jak zamkniemy komputer o 16, no bo stacjonarnie byśmy ten komputer zamknęli i wyjechalibyśmy spokojnie odebrać dzieci ze szkoły, czy wyjechalibyśmy do swojego domu przygotować obiad, czy do innych naszych obowiązków, czy pasji. Natomiast tutaj jest tak, że ja jestem w domu, komputer mogę mieć non-stop otwarty, telefon może do mnie non-stop zadzwonić, no i rzeczywiście się to zaciera. No i mówi się o tym, że jeśli my musimy, to my przetrwamy w tej pracy takiej domowej, w tym home office, natomiast idealnym rozwiązaniem pojawiają się już coraz szersze badania, jest po prostu praca hybrydowa lub możliwość wyboru. Chcesz pracować tylko stacjonarnie? Zapraszam. Jeśli zmienisz zdanie na pracę hybrydową, zapraszam. A jeśli zmienisz zdanie na pracę w trybie home office, zapraszam. Czyli taka opcja, gdzie pracownik może dokonać wyboru i zmienić to w trakcie. To też jest istotne, bo nie zawsze pracownik czuje, co dla niego byłoby dobre, zanim czegoś nie przećwiczy. Można myśleć, że będę świetny w home office, ale zacznie mi brakować ludzi. I w drugą stronę, można być osobą, która uważa, że w pracy stacjonarnej będzie świetnie funkcjonować, natomiast z biegiem czasu okaże się, że niekoniecznie, ponieważ wszyscy będą przychodzić do naszego miejsca pracy, gadać, przeszkadzać nam, zabierać naszą koncentrację uwagi, a my potrzebujemy analitycznie się nad jakimś zagadnieniem skoncentrować. Czyli no, home office byłby lepszy. Czyli taka możliwość wyboru i możliwość zmiany też tego w trakcie naszej ścieżki zatrudnienia byłaby kluczowa.
Są profesje, gdzie ta praca zdalna jest już standardem. To branża IT na przykład, gdzie programiści często mają tak zwane call, czyli zdzwaniają się, jakieś spotkania prowadzone online. Natomiast pracują każdy w domu. Znam takie przypadki, gdzie pracownicy powiedzieli prosto i wyraźnie, że jeśli mieliby wrócić do pracy stacjonarnej w biurze, to by po prostu zrezygnowali z tej pracy, bo im się dobrze pracuje w domu, nie mają takiej potrzeby jeżdżenia.
Ale te aspekty pracy zdalnej docenili też ci, którzy po raz pierwszy się z nią zetknęli. Te doświadczenia z dwuletniego funkcjonowania w pandemii no, uzmysłowiły, że jednak ta praca zdalna ma swoje plusy, no bo co drugi pracownik okazał się jest bardziej samodzielny, ma większą kontrolę nad organizacją pracy. Przyda nam się to również w biurach.
Oczywiście. Pytanie powinno dotyczyć też naszego otoczenia. To znaczy, jeśli twoja firma utrudnia ci wykonywanie pracy w domu, bo nie szanuje granicy, bo wysyła ci SMS-y, powiadomienia na WhatsAppie, na Facebooku o godzinie 19, o godzinie 21, albo z samego rana cię atakuje, jeszcze nie zdążyłeś wstać, a już masz plik zadań do wykonania, to można być naprawdę świetnie zorganizowanym i nie czuć potrzeby, chęci, ochoty na pracę w systemie domowym. Po prostu, bo organizacja nie jest na to gotowa i nasze otoczenie trzeba sobie wychować. I podejrzewam, że to badanie dotyczy osób, które być może mają problem z asertywnością, czy mają taki problem z odwagą cywilną, żeby pójść do swojej koleżanki, czy telefonicznie powiedzieć, wiesz co, ja siedzę dzisiaj 6 godzinę na telefonie. Robimy za dużo tych coli tak zwanych, czyli dzwaniania się. Robimy za dużo telekonferencji. Ja tylko przeskakuję pomiędzy jedną aplikacją do telekonferencji, a drugą. Tak się nie da żyć. Czyli myślę, że home office jest bardzo dobrą formą, jeśli mamy na nią szansę wyboru, a nie przymusu. Jeśli nasze otoczenie chce się wyedukować pod nasze potrzeby. Hipotetycznie są firmy, które ustalają, wszyscy jesteśmy dostępni od 10 do 14. W tych godzinach odbywają się telekonferencje, prowadzimy spotkania, odpisujemy na kluczowe, priorytetowe sprawy, a pozostałe 4 godziny naszej pracy możesz wykonać o dowolnej porze, ale nie przeszkadzaj innym ludziom w ich pracy. I naprawdę można sobie tak zorganizować.
Edukacja to jedno i szanowanie granic. Natomiast pytanie, czy my jesteśmy odpowiednio przygotowani do tej pracy zdalnej, tak na dłużej, bo z tych badań, na które się powoływałam, wynika, że mamy sporo problemów związanych chociażby z odpowiednią infrastrukturą, technologią, ale też komunikacją. I pracownicy skarżą się na co? Na brak dokumentów papierowych, które muszą być przechowywane w biurze. Słabe połączenia internetowe, ale też brak odpowiedniego stanowiska pracy w domu, no bo nie każdy przecież ma przestronną willę z tarasem. Zatem czy to jest do przejścia?
Problem z pracą w domu rozpoczyna się już od krzesła, na którym siedzimy.
De facto w Polsce ja się jeszcze nie spotkałam z jakimś takim masowym edukowaniem pracowników, czy takim masowym trendem, który mówiłby o tym, że firmy inwestują w te pomieszczenia, które mają pracownicy w domu. Jeśli brakuje myszki do komputera, okej, myszkę się załatwia. Jeśli brakuje komputera samego czy monitora, okej, to się załatwia. Ale nie spotkałam się z taką tendencją, w której pracodawcy w Polsce mówią, okej, ty pracujesz w domu, nie zużywasz energii elektrycznej, nie zużywasz wody, nie zużywasz naszego sprzętu czy naszej sieci, więc my opłacimy twoje rachunki domowe, zapewnimy ci lepszy internet, zapewnimy ci lepsze oświetlenie, na przykład, jeśli takiego potrzebujesz. I myślę, że to też jest bardzo ciekawa kwestia, która jest pewną luką na rynku.
Znam takie firmy, ale jest ich bardzo mało. To firmy, które czasami dofinansowują na przykład właśnie fotel, albo biurko ergonomiczne.
Albo podnóże.
Albo dodatkowo też wsparcie, uwaga, architekta. Architekta, któremu wyśle się zdjęcie swojego pomieszczenia i on zaproponuje pewne rozwiązania, które będą najlepsze w danym pokoju, czy no nie wiem, w gabineciku. Natomiast jest tych firm bardzo mało. To często firmy niepolskie, międzynarodowe, często też z branży IT.
Czy wyobrażacie sobie, panie, takie rozwiązanie w administracji publicznej?
Za dobre 50 lat. Korporacje słyną z tego, że mają, nie wiem, owocowy piątek i wtedy wszyscy dostają darmowe owoce, że mają karnety fitness. Każdy może skorzystać bezpłatnie z siłowni czy ze spa, które jest przy tej siłowni. Z tego słyną korporacje, ale jeszcze nie słyną z tego, żeby dla pracowników, którzy pracują hybrydowo albo pracowników, którzy są w 100% na home office, zamiast tych owoców na przykład właśnie dopłacić szybsze łącze internetowe. No i tak podsumowując ten home office, jak każdy trend, on trochę jeszcze wymaga czasu, żeby się doszlifować w naszym kraju. Trochę wymaga czasu, żeby pracownicy zrozumieli, że mogą walczyć o swoje, kiedy pracują na home office. Mam tutaj na myśli tą asertywną postawę i komunikowanie. Szefie, czy możemy coś zrobić z tym łączem internetowym? Czy możemy zrobić coś z kamerą? Trochę jeszcze minie czasu, ale to jest trend, który się doszlifuje.
Już jesteśmy i tak o wiele lepiej z tym tematem zapoznani, można powiedzieć, i wdrażamy ten temat, niż nawet półtora roku temu, gdzie pandemia była i nagle okazuje się, że kurczę, czy w ogóle można pracować w domu?
Na razie przyszłością jest rozwiązanie hybrydowe. Chyba tak to wygląda. No oczywiście każde doświadczenie zdobyte w czasie tej pandemii związane z home office na pewno nam się przyda. A to jest proces. Poczekamy, zobaczymy. Bardzo paniom dziękuję.
Również dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
A za kilka minut o tym, jak na polski rynek pracy wpłynie fala uchodźców, którzy uciekają do naszego kraju z ogarniętej wojną Ukrainy. Kiedy powinniśmy pomyśleć o zmianie pracy i jak szukać nowej? Podpowiadały nam to dzisiaj ekspertki, ale rozmawiając o pracy nie możemy pominąć wątku związanego z napływem uchodźców z Ukrainy. Do Polski dotarły już ponad 2 miliony obywateli tego kraju, głównie kobiet i dzieci, ale wyjechały setki tysięcy mężczyzn po to, żeby walczyć na froncie z rosyjskim agresorem. Jak to wszystko wpłynie na nasz rynek pracy? Pytamy Agnieszkę Chaponik, dyrektor rozwoju biznesu i marketingu w Leasing Team Group. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Minął już ponad miesiąc od rosyjskiej inwazji na Ukrainę i od momentu takiego eksodusu uchodźców w jedną i w drugą stronę, bo pracownicy ukraińscy odpłynęli od nas, pojechali walczyć, a do nas dotarły głównie kobiety, młodsze i starsze. Jak to wpłynie na nasz rynek pracy? Może już wpływa, czy już to jest zauważalne?
Tak, jak najbardziej wpłynie. Nasze dane tutaj z GUS-u mówią o około 150 tysiącach dostępnych miejsc pracy. W naszej ocenie jest to zdecydowanie zaniżona liczba, ponieważ według naszych szacunków to jest tak naprawdę 500, a nawet 600 tysięcy miejsc pracy, które już na ten moment jest dostępnych dla pracowników. A pamiętajmy, że jesteśmy w przededniu sezonu w wielu branżach. Więc za dosłownie miesiąc ta liczba zdecydowanie wzrośnie. Więc z tymi miejscami pracy nie jest aż tak źle, jak niektóre tutaj złowieszcze informacje do nas docierają. Wręcz przeciwnie, ich jest sporo. I teraz ten odpływ mężczyzn. No, wpłynął znacząco na te segmenty, gdzie jest wymagana tężyzna fizyczna. branża produkcyjna, branża budowlana, branża logistyczna, ma wiele stanowisk, które głównie obsadzone są mężczyznami. I te właśnie branże najbardziej cierpią z powodu braku Ukrainy, a raczej mężczyzn ukraińskich.
I to jest duży problem.
To jest problem, który próbujemy w jakiś sposób niwelować poprzez sprowadzanie osób z innych nacji, na przykład z Mołdawii czy z Gruzji, ale też w ogóle z innych kontynentów, typu pracownicy z Azji, czy z Afryki, czy nawet z Ameryki Południowej. Jednak sprowadzenie osób z tak dalekich krajów wiąże się też z dłuższym czasem, to jest nawet 5 miesięcy. Więc w tym momencie, gdzie mamy dosyć niepewną sytuację gospodarczą, firmy stają przed takim wyzwaniem. Muszą zaplanować sobie produkcję już na 5 miesięcy naprzód, by tych pracowników już zamawiać. I to jest dosyć trudne przedsięwzięcie. Z kolei mamy z drugiej strony kobiety, których nagle na rynku pracy jest bardzo dużo. No i wbrew pozorom tutaj też wiele głosów było takich, że ten rynek się przesyci bardzo szybko. On tak szybko się nie przesyci, gdyż tych wolnych miejsc pracy my mamy dużo, a pamiętajmy, że do nas przyjechały osoby w dużej mierze wykształcone ze średniej klasy społecznej ukraińskiej, więc to są osoby, które mogą też zajmować stanowiska na przykład w branży medycznej, która u nas bardzo cierpi z tego tytułu, że nie ma pracowników. Nawet rząd tu ostatnio zapowiedział, że będzie wprowadzał rozluźnienie, jeśli chodzi o restrykcje w wykonywaniu zawodów medycznych w Polsce, by właśnie Ukraina mogła swobodnie zajmować stanowiska lekarza czy pielęgniarki.
Ale tu są problemy z językiem duże. Z tego, co wiemy, nawet z własnego podlaskiego podwórka, że ta bariera językowa jednak...
Tak, to jest niestety prawda. Jest ta bariera językowa, gdyż te osoby siłą rzeczy nie uczyły się języka polskiego. Nie przewidywały, że taka sytuacja się wydarzy. Tutaj rząd stara się uruchamiać dużo programów związanych z darmowym językiem polskim dla Ukrainy. Firmy również starają się sponsorować różne kursy językowe. Też stykamy się na przykład z firmami z prywatnej opieki zdrowotnej, które osoby z Ukrainy łączą z innymi osobami, które znają na przykład język rosyjski czy ukraiński, w takie teamy i oni razem pracują i na przykład pielęgniarka, która włada językiem ukraińskim, pracuje razem z lekarzem czy lekarką, która również zna język ukraiński, bo na przykład przyjechała do nas jakiś czas temu. Więc w taki sposób sobie firmy starają się radzić.
Pielęgniarek, lekarzy rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy też kobiet chociażby do opieki dla seniorów. U nas ta branża nie cieszy się popularnością, bo jest to praca po prostu bardzo ciężka, a potrzeby są duże, więc ta luka też może być wypełniona.
Tak, jak najbardziej. Ta luka, o której pani wspomniała, to zdecydowanie też z innych obszarów, które mogłabym swobodnie wymienić. To jest branża edukacyjna. Już teraz ogrom szkół zatrudnia osoby z Ukrainy, nauczycielki po prostu ukraińskie, które będą miały sporą liczbę wychowanków władających językiem ukraińskim. Poza tym cała branża kreatywna i IT. Tutaj mamy ogrom potrzeb, jeśli chodzi o pracowników i te osoby swobodnie mogą wykonywać tą pracę. Dlaczego? Ponieważ tam głównym językiem bardzo często jest język angielski. Ukraina również tym językiem włada. Innymi obszarami, gdzie Ukrainki będą w stanie znaleźć sobie swobodnie pracę, to też są stanowiska biurowe z językami obcymi do obsługi klienta. My ostatnio zauważamy, że klienci wręcz tworzą stanowiska pracy do obsługi właśnie w języku ukraińskim ze względu na tak duży napływ obywateli z Ukrainy. No i oczywiście w branżach, w których od zawsze pracowała Ukraina, czyli branża gastronomiczna, hotelarska, produkcyjna, logistyczna. Tam ten język jest potrzebny, ale nie aż tak bardzo i faktycznie te osoby mogą tam pracować nawet z dosłownie lekką znajomością języka polskiego.
A po pandemii w tych branżach też utworzyła się spora luka.
Tak, jak najbardziej. Przecież te branże na przykład gastronomiczna czy hotelarska, to są przecież branże, które bardzo mocno dotknęła pandemia i które jeszcze nie odbudowały zasobu pracowników, które stracili właśnie przez pandemię, przez konieczne na przykład zwolnienia.
Tylko pytanie, czy te ukraińskie kobiety, które do nas dotarły z ogarniętej wojną ojczyzny, będą chciały podejmować decyzję o takim legalnym i długotrwałym zatrudnieniu? Bo słyszałam o takich sytuacjach, że nie zawsze tak jest. One jednak cały czas liczą, że bardzo szybko, wkrótce wrócą do swego kraju i tam będą pracować, mieszkać, żyć.
Tak, potwierdzam tutaj głosy też z osobami, z którymi my rozmawiamy, też są podobne, czyli oni przyjechali tutaj, ale tylko czekają, chcąc wrócić do swojej ojczyzny, chcąc po prostu ją odbudowywać. Natomiast no, rzeczywistość jest brutalna, nie oszukujmy się. Nie wiemy, ile czasu ta wojna potrwa. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby ona miała się od tak jutro zakończyć. I z kolei też te kobiety myślą o pracy, ale właśnie może bardziej o pracy tymczasowej, pracy dorywczej. A te wszystkie miejsca, które ja też w drugiej kolejności wymieniłam, czyli te właśnie stanowiska biurowe z językami obcymi do obsługi klienta, czy branża produkcyjna, logistyczna, gastronomiczna, hotelarska, to przecież są branże, które bardzo mocno też zatrudniają pracowników tymczasowych, czyli trochę odpowiadają na potrzeby tych obywateli ukraińskich, bo chcą zatrudniać ich na pewien czas. Więc myślę, że tutaj nie ma takiego konfliktu interesów, wręcz przeciwnie, no tutaj jest dopełnienie, a biorąc pod uwagę, że za chwilę właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, czeka nas sezon w wielu branżach, no to byłoby też idealne rozwiązanie dla firm, pracownicy po prostu tymczasowi.
Tak jak pani powiedziała, nikt nie wie, jak to się dalej potoczy i kiedy to wszystko się skończy. Na razie mówimy o prognozach, to już tak reasumując, możliwe scenariusze dla polskiego rynku pracy związane właśnie z napływem fali uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet.
No przede wszystkim, jeśli wojna będzie trwała dalej, jednak kobiety zaczną poszukiwać stałego miejsca pracy. I te firmy, które już teraz się do tego przygotowują, faktycznie za te parę miesięcy będą w stanie tą pracę im dać. Więc to jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz mówi też o tym, że będzie brakowało nam coraz bardziej mężczyzn, męskiej siły roboczej i będziemy musieli tą siłę roboczą uzupełniać innymi nacjami. I to też już pomału zaczyna się dziać. Jeśli wojna się zakończy, to z kolei będzie ogromny odpływ Ukrainy z naszego rynku. Mówi się, że no jednak polska gospodarka ze względu na wojnę dozna spowolnienia. Kolejnym kierunkiem, który można będzie zaobserwować, będzie to, że firmy coraz mocniej będą inwestowały w automatyzację procesów. Będzie to spowodowane właśnie tym, że zabraknie męskiej siły roboczej. Firmy będą zmuszone do tego, by zautomatyzować te obszary, które właśnie wymagają tężyzny fizycznej. I w związku z tym w tym kierunku firmy pójdą.
Wszyscy obserwujemy rozwój sytuacji, ale życzymy wszystkim Ukraińcom i nam też, całej Europie i całemu światu życzymy, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła i ci, którzy chcą, żeby wrócili do ojczyzny i tam normalnie funkcjonowali, normalnie pracowali. A pracodawcy w Polsce, cóż, będą dostosowywać się do tego, co się dzieje. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień i za Serafin.